Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
15 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. W tym roku przypada setna rocznica objawień fatymskich. Grzegorz Górny podjął w związku z tym swoiste śledztwo, aby zobaczyć, jakie znaczenie ma dziś przesłanie Matki Bożej z Fatimy. O wynikach tego dochodzenia rozmawia z nim Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Zapraszamy.
Kiedy na progu trzeciego tysiąclecia przyglądamy się znakom czasu obecnym w wieku XX, Fatima jest z pewnością jednym z największych. Jest tak między innymi dlatego, że jej orędzie ujawnia wiele późniejszych wydarzeń i uzależnia je od odpowiedzi na jego wezwania. To słowa Jana Pawła II. O Fatimie chcemy dzisiaj porozmawiać. Stulecie objawień fatimskich. Mamy nadzieję, że nie będzie tylko pobożnym i sentymentalnym uczczeniem wydarzeń sprzed 100 lat, ale okazją do refleksji nad przesłaniem Fatimy, które wciąż jest aktualne. O tym chcę właśnie porozmawiać z panem Grzegorzem Górnym, reporterem, eseistą, publicystą, reżyserem, producentem filmowym, telewizyjnym, autorem wielu książek, który niedawno przeprowadził swego rodzaju śledztwo, podróż zakrojoną na szeroką skalę w celu odszukania orędzia fatimskiego w czasie i w przestrzeni. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Skąd pomysł na taką podróż? Jaki był jej plan i w jaki sposób ta podróż zaskoczyła pana?
Przede wszystkim pretekstem do odbycia tej podróży była zbliżająca się setna rocznica objawień fatimskich. Mnie te objawienia zawsze pociągały, zresztą nie tylko mnie. Dość powiedzieć, że żadne inne objawienie prywatne w dziejach Kościoła nie angażowało tak bardzo autorytetu stolicy apostolskiej. Żadne nie pociągnęło za sobą tylu orzeczeń najwyższych czynników Kościoła i żadne nie ekscytowało przez dziesięciolecia tak wielu rzesz wiernych. Zwłaszcza chodzi tutaj o trzecią tajemnicę fatimską. Dodatkowym bodźcem były słowa Benedykta XVI, który w 2010 roku podczas pielgrzymki do Fatimy powiedział, że przesłanie fatimskie nie utraciło swojego duchowego potencjału, proroczego potencjału i nadal jest dzisiaj aktualny. I mnie zaciekawiła właśnie ta aktualność objawień fatimskich. To, że one nie ograniczają się do jakiejś archeologii, że nie kończą się 100 lat temu, że nie kończą się także z upadkiem komunizmu, że nie kończą się z ujawnieniem trzeciej tajemnicy fatimskiej, bo wtedy wydawać by się mogło, no, że wszystko jest jasne. Ale jak mówi Benedykt, jeszcze wiele, wiele przed nami tego, co dotyczy tej tajemnicy. I to był taki impuls, który spowodował, że zająłem się bliżej tą sprawą.
Jak pan podszedł do tematu, jak wyznaczył pan sobie trasę i geograficzną, i tematyczną, szukając współczesnych odniesień tajemnicy fatimskiej?
Przede wszystkim byłem we wszystkich miejscach, w których przebywali zarówno pastuszkowie, jak i siostra Łucja, zarówno w całej Portugalii, jak i w Hiszpanii, ponieważ o tym mało się mówi, że siostra Łucja nie mogła wstąpić do nowicjatu zakonu Doroteuszek w swojej rodzinnej Portugalii, dlatego że wtedy tam trwały rządy masonerii, która zabraniała przyjmowania nowych adeptek do zgromadzeń żeńskich. Dlatego, żeby rozpocząć nowicjat w zakonie Doroteuszek, ona musiała wyjechać do sąsiedniej Hiszpanii. Po zwiedzeniu tych wszystkich miejsc także starałem się zapoznać z wszystkimi materiałami, zwłaszcza źródłowymi, które dotyczyły tych objawień. A następnie też ruszyłem tropem różnych miejsc, w których ludzie tak przejęli się orędziem fatimskim, że postanowili je zrealizować w życiu. I można tu powiedzieć o trzech takich przykładach. Pierwszy to Portugalia, kiedy episkopat Portugalii wypełnił to życzenie Matki Bożej z Fatimy, żeby zawierzyć się niepokalanemu sercu Maryi. Portugalia była jedynym krajem, który właściwie uniknął wojen, zniszczeń, jakie w tym czasie dotknęły kontynent europejski. Drugi taki przykład to jest Austria. Zauważmy, że w 1953 roku komuniści stłumili bunt robotników w Berlinie, w 1956 roku stłumili powstanie antykomunistyczne na Węgrzech, a w międzyczasie, w 1955 roku miało miejsce dziwne wydarzenie, mianowicie Sowieci bez ani jednego wystrzału wycofali się z Austrii. Wtedy kanclerz Austrii, Juliusz Rab, powiedział, że właściwie to wycofanie się armii sowieckiej zawdzięczamy Matce Bożej. A wszystko dlatego, że podjęto tam fatimską krucjatę różańcową, pokutną. Austriacy przez wiele miesięcy maszerowali w tak zwanych marszach światła w największych miastach Austrii. W Wiedniu największa taka procesja światła zgromadziła 90 tysięcy osób, a wszystko właśnie w intencji wyprowadzenia wojsk sowieckich z tego kraju, a więc jakby przezwyciężenia komunizmu poprzez zawierzenie się niepokalanemu sercu Maryi. No i trzeci przykład to jest Polska, gdzie prymas Chląd, kiedy wrócił po zakończeniu wojny do Polski, w 1946 roku taki akt został dokonany. Najpierw we wszystkich parafiach Polski, potem we wszystkich diecezjach, a następnie przez cały episkopat na Jasnej Górze w obecności niemal miliona wiernych. Był ten akt zawierzenia Polski niepokalanemu sercu Maryi. I można powiedzieć, że Polska przeszła łagodniej okres komunizmu, a zwłaszcza Kościół, niż było to w innych krajach bloku sowieckiego. Wielu fatimologów uważa, że jest to właśnie zasługa tego aktu poświęcenia, którego Matka Boża wymagała w Fatimie.
Powracając do pana śledztwa, do pana podróży, plan był jasno wytyczony. Czy coś zaskoczyło pana?
No, było kilka, począwszy od drobiazgów. Na przykład w tym klasztorze w Hiszpanii, o którym wspomniałem, gdzie przebywała siostra Łucja, znalazłem posążek mały Bambino Gesù, Dzieciątka Jezus, który został podarowany temu klasztorowi przez Johna Kennedy'ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zanim objął ten urząd, należał do tak zwanej Błękitnej Armii. Była to organizacja, która stawiała sobie za cel wypełnienie orędzia fatimskiego, czyli walkę z komunizmem przez modlitwę różańcową i przez nabożeństwo wynagradzające 5 pierwszych sobót miesiąca. Więc no, nie spodziewam się, że John Kennedy jako młody chłopak był zaangażowany w taką akcję modlitewną. Druga taka sprawa to kwestia nawrócenia Salwadora Dali, słynnego malarza. Pod wpływem spotkania z Łucją i objawień fatimskich, on nawet namalował obraz dotyczący objawień fatimskich. To jeżeli chodzi o takie drobiazgi. A jeżeli chodzi o sprawy już ważniejsze, to najbardziej mnie zafascynowała kwestia tego, o czym już na początku wspominałem, czyli aktualności objawień. W jakich punktach te objawienia mogą być aktualne także dziś? I w Fatimie Matka Boża przestrzegała przed błędami Rosji, które rozleją się na cały świat. I wydawać by się mogło, że z upadkiem komunizmu...
Sprawa już nie jest aktualna.
Tak, nastąpił koniec rozprzestrzeniania się tych błędów po świecie. Tymczasem okazuje się, że niektóre z nich, mimo upadku komunizmu, nadal, no, można powiedzieć, nawet święcą triumfy na świecie. I jednym z nich, takim najbardziej widocznym, jest kwestia aborcji. Mianowicie aborcja została zalegalizowana po raz pierwszy na świecie, aborcja na życzenie. W Związku Sowieckim w roku 1920 przez Lenina, nigdy wcześniej w dziejach ludzkości to nie miało miejsca. I ten błąd Rosji, no, został później implementowany w innych krajach, bo zauważmy, że właśnie dzisiaj większość krajów świata zachodniego, dawnej cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadziła aborcję, właściwie na życzenie. Drugim takim błędem, o którym też zazwyczaj się nie wie, była rewolucja seksualna. Mianowicie to słowo wcale nie powstało w latach 60. w Stanach Zjednoczonych w epoce hippisów, dzieci kwiatów, Woodstock, ale w pierwszych latach panowania reżimu bolszewickiego i można powiedzieć, że przez 9 pierwszych lat było oficjalną polityką państwa sowieckiego, dopóki w 1926 roku nie wycofał się z tego Józef Stalin. Pierwsza parada gejowska miała miejsce w 1918 roku w Petersburgu. Pierwsza demonstracja nudystów, którzy przeszli ulicami Petersburga, kilkaset osób z transparentami Precz ze wstydem, miała miejsce też w Petersburgu w czerwcu 1918 roku. Powstawały komitety wolnej miłości. Takich przykładów można podawać więcej, więc okazuje się, że Związek Sowiecki upadł, ale błędy Rosji nadal się rozprzestrzeniają.
Zadziwiające jest też i porażające, jak z jednej strony wielkie ideologie, wielkie mocarstwa, z drugiej strony jednostki, które przeciwstawiają się.
Pamiętajmy, że Jan Paweł II bardzo często wzywał do budowania cywilizacji życia, cywilizacji miłości. I co ciekawe, bardzo często to wezwanie było kierowane nie podczas spotkań z politykami, ale ze zwykłymi ludźmi. I można zadać sobie pytanie, no takie, które wielu może onieśmielać, a nawet jakoś paraliżować, no jak ja, zwykły, przeciętny człowiek, mam budować cywilizację miłości, czy cywilizację, czyli coś, co nieskończenie wiele razy mnie przerasta. A jednak Jan Paweł II kieruje to wezwanie do zwykłych ludzi. Po pierwsze dlatego, że każdy z nas może się modlić, a moc duchowa naprawdę jest wielką potęgą. My często tego nie doceniamy, ale właściwie we wszystkich orędziach maryjnych to się cały czas powtarza. Przypominanie o wielkiej mocy duchowej, o mocy modlitwy. A po drugie, cywilizacja to nie jest coś narzucanego z góry, jakiś abstrakcyjny projekt, ale ona jest, można powiedzieć, sumą ludzkich wyborów. I właśnie od nas zależy, jak ten kształt będzie wyglądał, jak będziemy kształtować relacje w swojej rodzinie, w swoim najbliższym środowisku, bo to jest w stanie promieniować na zewnątrz. I jak się narodziła cywilizacja chrześcijańska? Od 12 osób, od 12 apostołów i od tej garstki chrześcijan, którzy w pewnym momencie ruszyli do Rzymu. Więc okazuje się, że nawet to małe ziarno może przynieść wielki owoc. I myślę, że no, podobne zadanie może czekać przed każdym z nas.
Ale też myślę, że to wykracza poza nasze osobiste poletko. I rozumiały to maleńkie dzieci, pastuszkowie, którzy modlili się za grzeszników. Ale też to objawienie siostry Łucji, gdzie Jezus pod postacią małego chłopca mówił, że no, ludzie modlą się, ale ze względu na to, żeby skorzystać z łask przypisanych do pierwszych sobót miesiąca. Jak ważne jednak jest to, żeby mieć większą wyobraźnię, żeby modlić się za grzeszników, żeby swoją modlitwą i tą wyobraźnią no właśnie poza swoje granice wychodzić.
Tak, to widać zwłaszcza w postawie małej Hiacynty, błogosławionej Hiacynty, która ofiarowała swoje cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i mimo, że miała do wyboru przejście od razu do nieba, czyli do tej szczęśliwości wiecznej, przedsmaku już wcześniej zaznała, czyli brak cierpień, szczęśliwość od razu, to ona zdecydowała się jednak, że dobrowolnie jeszcze pozostanie tu na ziemi i dobrowolnie będzie przyjmować na siebie cierpienia. Jeżeli się czyta o tych wszystkich mękach, jakie ona musiała w katuszach przechodzić z powodu swojej choroby, no to zastanawia naprawdę, jak mężne serce było w tym kruchym ciele, jak ta mała dziewczynka postanowiła dokonywać takich aktów heroizmu, na które nie było często stać wielu silnych, dorosłych mężczyzn. Więc to jest też takie docenienie mocy duchowej, tej, która także wynika z ofiarowanego w intencji innych cierpienia. I to jest pewna ofiara, która może być dostępna nie tylko jakimś herosom duchowym, jakby się mogło zdawać. A po drugie, to o czym pani wspominała, mówiąc o tych 5 pierwszych sobotach miesiąca, że w tym objawieniu siostry Łucji była mowa, żeby to były nabożeństwa wynagradzające. Bo my często traktujemy te nabożeństwa tak, jakbyśmy zdobywali punkty jakiejś sprawności, że odhaczamy i jakby na
nam
tej...
się należy już później.
Tak, i że na tej drabinie zasług awansujemy coraz wyżej, a tymczasem w tym objawieniu jest powiedziane wyraźnie, że mają być to soboty wynagradzające, czyli takie nabożeństwa, w których staramy się wynagradzać za grzechy, które są popełnione i tam jest wyraźnie, konkretnie powiedziane, przeciwko niepokalanemu poczęciu Matki Bożej. Także warto o tym aspekcie pamiętać, żeby intencjonalnie przeżywać właśnie to nabożeństwo w ten sposób.
Wróćmy jeszcze do aktualnych odniesień Fatimy i swoistego strachu, który wielu chrześcijan również opanował, bo z jednej strony na naszych oczach wali się imperium europejskie, z drugiej strony zapowiedź islamistów związana z setną rocznicą objawień fatimskich 13 maja, kulminacja, i może budzić to strach. Ale to, co odnajdujemy też w wynikach Pana, nazwijmy to śledztwa, to jeszcze raz chcę przypomnieć przeciwstawienie wielkim mocom, ideologiom, państwom postawy jednostek, które naprawdę wiele mogą się, że stąd też płynie dla nas nadzieja i jakaś zachęta do tego, żeby tak osobiście przejąć się orędziem fatimskim.
Tak, właściwie całe to orędzie to jest takie przeciwstawienie sobie z jednej strony poszczególnych osób, jednostek, a z drugiej strony wielkich procesów politycznych, kulturowych, cywilizacyjnych i pokazanie, że nie jesteśmy w tej konfrontacji bezradni, samotni, że nie musimy wpadać w rozpacz, że jest tak, jak powiedział w 2000 roku kardynał Ratzinger, że świat nie wypadł z ręki Boga, że Bóg nie zapomniał o świecie, że cały czas się nami opiekuje. I to jest w sumie wezwanie do nawrócenia, do przylgnięcia do Pana Boga w obliczu tych wszystkich wyzwań. No i często właśnie chrześcijan opanowuje taki strach, niepokój przed tym, co będzie, przed końcem świata. No ale z jednej strony modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, więc jest to coś, co powinno być upragnione, a z drugiej strony kiedy się mówi o tym, że to ma się zrealizować, to od razu pojawia się niepokój. Więc ja myślę, że ten niepokój jest w pewnym sensie wynikiem no, takiego braku zaufania, braku przylgnięcia do Pana Boga.
Współczesne odniesienia Fatimy zawsze łączą się z tym, co się wydarzyło. Stąd też w wynikach pana śledztwa bardzo wiele takich politycznych, ideologicznych konotacji. Kiedy zbierze się to w jednym miejscu, chociażby spojrzy na opracowany przez pana antydekalog, to można odnieść wrażenie, że objawienia fatimskie to niejako stracona szansa.
No jest pytanie, czy zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć Panu Bogu w wystarczający sposób. I myślę, że jakby każdy miał odpowiedzieć, jak to wygląda w jego życiu, jakby tak uczciwie stanąć w prawdzie, no to musiałby powiedzieć, że no jakby nie jesteśmy Panu Bogu w stanie odwdzięczyć się za wszystko to, co dla nas uczynił. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie ta przestroga fatimska została zlekceważona, ale z drugiej strony nie do końca. Można powiedzieć, że ona się zrealizowała z pewnym takim opóźnieniem, ale już to przewidywała Matka Boża, kiedy właściwie w tych pierwszych objawieniach Fatimie ona mówiła, że na początku to orędzie nie zostanie wypełnione, ale nastąpi to później. Czyli jakby no, była ta świadomość, ta wiedza o ludzkiej ułomności. Tu pani wspomina o tym antydekalogu, że komunizm był pewnym takim antydekalogiem i tutaj akurat podążyłem tropem myśli Piusa XII, który nazwał komunizm największą herezją wszystkich czasów. I starałem się przyłożyć praktykę i ideologię komunizmu do dekalogu. I się okazało, że jest to zaprzeczenie wszystkim właściwie przykazaniom dekalogu.
Kończąc naszą rozmowę, żeby jakaś nadzieja płynęła w związku ze stuleciem objawień fatimskich, co możemy powiedzieć zalęknionym ludziom? Z jednej strony jakaś czujność, bo dziś też ładnie opakowuje się te antydekalogii i wydaje się, że wszystko jest właśnie w duchu tolerancji, demokracji, a z drugiej strony wielka siła mocy modlitwy i miłości poszczególnych osób. Chyba tak.
Właściwie to objawienie też mówi o czymś, co towarzyszy nam, czy ludzkości od początku istnienia, czyli o pewnej walce duchowej. Że ta walka duchowa o duszę świata, o duszę każdego z nas toczy się zawsze. I dzisiaj ona jest szczególnie, można powiedzieć, zaciekła. Obejmuje naraz właściwie cały glob. W tym czasie globalizacji, kiedy jesteśmy jedną wielką globalną wioską, to ten sam proces jakby dotyczy mieszkańców wszystkich kontynentów. Więc to przesłanie, można powiedzieć, staje się takie też globalne, uniwersalne. I Benedykt XVI, zanim został papieżem, w takim wywiadzie rzece z Vittorio Messorim, kiedy ten go indagował o trzecią tajemnicę fatimską, zanim ona została ujawniona, powiedział, że jej sens sprowadza się do takiego zdania, które powiedział Chrystus w Ewangelii, że jeżeli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie. Więc można powiedzieć, że to jest takie wezwanie do nawrócenia, wezwanie do przylgnięcia do Pana Boga, że naprawdę nie jesteśmy w tej walce duchowej osamotnieni, że możemy liczyć na moc duchową, właśnie na opiekę Pana Boga.
Ja myślę, że jeszcze 2017 rok stulecia objawień fatimskich stworzy niejedną okazję do refleksji, ale przede wszystkim modlitwy, bo prośby Matki Bożej z Fatimi są wciąż aktualne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Grzegorz Górny, reporter, eseista, publicysta, autor wielu książek, które niedawno właśnie takie śledztwo swoiste i podróż szukając współczesnych odniesień objawienia fatimskiego przeprowadził. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.